Bardzo drodzy, garść refleksji, oświetleń bardzo doniosłego tematu w cyklu naszych rozważań. Mianowicie rzucimy snop światła na sam związek małżeński, który gotów jestem w tytule nazwać związkiem miłości. Bo rzeczywiście, dobre małżeństwo to przecież rzeczywiście związek miłości. To kolebka, szkoła i niejako stop różnych postaci miłości. I miłości fundamentalnej, i erotycznej, i miłości przyjaźni, i przywiązania, i miłości rodzicielskiej, i miłości Boga i Ojczyzny. A ponieważ miłość jest najwyższą wartością moralną i indywidualną, i społeczną, to na związek małżeński należy spojrzeć jako na najcenniejszą instytucję społeczną, której należy poświęcić wiele uwagi, szacunku, i troski. Na związek małżeński, rodzinę można patrzeć z różnych stron. Od strony Boga, aspekt teologiczny, od strony człowieka, aspekt psychologiczno-etyczny, z punktu widzenia społecznego, socjologicznego, z punktu widzenia prawnego i liturgicznego. Wszystkie aspekty są interesujące i doniosłe. A nieskażona wiedza o tym, choćby w elementarnym zakresie, winna wejść w program przygotowania młodzieży do życia w małżeństwie i rodzinie. W tym rozważaniu spójrzmy na związek małżeński z najwyższego punktu widzenia, w świetle myśli i planów Stwórcy, a więc aspekt teologiczny. Dla ludzi wierzących w Boga osobowego i Chrystusa nie ulega żadnej wątpliwości, iż związek małżeński jest instytucją ukonstytuowaną przez Boga. Już zauważenie fizjologicznych i psychologicznych komponentów, tak mądrze zestrojonych w naturze ludzkiej, jak podział na płcie, wzajemne przyciąganie, budzenie się pierwszych przejawów miłości, kształtowanie się instynktu rodzicielskiego, prowadzą myślących ludzi do przekonania, że te czynniki i zjawiska nie mogły być produktem ślepych sił przyrody, lecz są dziełem nadgenialnej inteligencji i miłości. Sam akt pożycia małżeńskiego stanowi coś wielkiego i tajemniczego, co u ludzi poważnych budzi szacunek przed tajemniczą potęgą i jej aktualizacją, i jej owocem, poczętym człowiekiem. Nic też dziwnego, że niektóre pierwotne ludy w odczuciu jej wielkości okrywały tę dziedzinę zasłoną tabu. I prawie wszystkie ludy inicjację małżeńską otaczali uroczystymi obrzędami o charakterze sakralnym. Widziały w niej tajemniczą świętość i zastanawiające, że pierwotną i zasadniczą formą małżeństwa była monogamia, jednożeństwo. Dopiero u Izraelitów dla twardego karku swego ludu Mojżesz dopuścił rozwód. Potwierdzenie i wyjaśnienie tych przeczuć i intuicji znajdujemy już w pierwszej księdze objawienia Bożego. Odczytujemy tam zwięzłe orędzie Boże wyrażone ludzkimi ubogimi słowami. Nie jest dobrze, by mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. I natchniony autor księgi Genezis w plastycznej alegorii przedstawia obraz stworzenia pierwszej kobiety z żebra mężczyzny. Ten obraz wyraża prawdę, że mężczyzna i niewiasta są tej samej natury i pochodzenia, ani wyższy, ani niższa. I są powołani do monogamicznego małżeństwa. W tej samej księdze znajdujemy inne równie proste, zwięzłe i znamienne słowa. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Oto jest jasny zarys myśli i planów Bożych wobec małżeństwa, jego podstawowa teologia i konstytucja. Dojrzały fizycznie i psychicznie człowiek ma opuścić swoich rodziców, ma połączyć się ze swoją wybraną i swoim wybranym i stać się jednym ciałem, w najgłębszym znaczeniu tego słowa. Mają stać się jakby jedną naturą w dwóch osobach. Mają stać się jedną fizyczną i duchową osobą, nie tracąc nic ze swej osobowości, a nawet ją wzbogacając. U chrześcijan te słowa kojarzą się z tajemnicą jednią trzech osób boskich w jednej naturze. I w istocie tutaj jawi się nam idealny model międzyosobowego związku, idealny model małżeństwa. Ale nabierze on wyrazistości dopiero w Nowym Testamencie. Wpierw jednak nastąpi jego zaciemnienie, nawet wśród ludu wybranego, przez poniżające godność kobiety wielożeństwo, które wdarło się do Izraela przez silne wpływy ościennych ludów pogańskich. Mojżesz pod ciśnieniem barbarii zaakceptował to wynaturzenie i dopuścił rozwód. W Nowym Testamencie Jezus przywraca godność i czystość związku małżeńskiego. Uświęca ucztę weselną w Kanie Galilejskiej swoją obecnością i, co znamienne, tutaj czyni pierwszy cud, przemieniając wodę w wino. Chociaż ten brak napoju nie należał do potrzeb pierwszorzędnych. Jezus zdecydowanie przywraca pierwotną monogamię i nierozerwalność małżeństwa, czyniąc z tego nienaruszalną zasadę. Gdy faryzeusze zapytali go, czy wolno oddalić swą żonę z jakiego bądź powodu, on odpowiedział: czy nie czytaliście, że Stwórca na początku stworzył mężczyznę i kobietę i rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Słowa zapisane u świętego Mateusza w rozdziale 19. A gdy wspomnieli o pozwoleniu Mojżesza na rozwody, Jezus odparł jasno: przez wzgląd na zatwardziałość waszych serc Mojżesz pozwolił wam oddalać swe żony, lecz od początku tak nie było. Ponieważ ten wyrok wydał się nawet uczniom za twardy, zapytali go jeszcze o to na osobności, a Jezus bez żadnych zastrzeżeń i niedomówień odpowiada im: kto by oddalił swą żonę i pojął inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I gdy żona, opuściwszy swego męża, wychodzi za innego, popełnia cudzołóstwo. Oto podstawowa konstytucja chrześcijańskiego związku małżeńskiego. Potwierdzenie pierwotnych zasad Starego Testamentu. Człowiek opuszcza rodziców, łączy się w jednej parze i oboje stają się jednym ciałem aż do zgonu jednego z małżonków. Jezus podkreśla monogamię i nierozerwalność związku małżeńskiego. Dla konsekwentnych chrześcijan dyrektywy i nakazy Chrystusa i jego apostołów są miarodajne i niepodważalne. Ale w kryzysowych i naprawdę dramatycznych sytuacjach i ci mogą wewnętrznie się burzyć i pytać o sens tego surowego prawa nierozerwalności związku małżeńskiego i niedopuszczalności rozwodu. Otóż wtedy znów trzeba przypomnieć, że wszystkie dyrektywy i nakazy Boga i Chrystusa przekazywane przez Kościół mają jeden zasadniczy sens i cel – maksymalne zabezpieczenie i rozwój miłości. I tak jest prawem nierozerwalności ważnie zawartego sakramentalnego związku małżeńskiego. Czy możemy urzeczywistnienie tego sprawdzić w życiu? Można, ale nigdy do końca, bo nie jesteśmy w stanie zgłębić do dna myśli i racji Bożych zmierzających do tego celu. Ale oto niektóre racje dostrzegalne gołym okiem, nawet na krótkiej fali życia. Zastanawiające, że znany nam już autor, psycholog, lekarz Erich Fromm widzi racjonalne uzasadnienie nierozerwalności małżeństwa w samej dobrze rozumianej miłości. A przed tym psychologiem podobne poglądy głosili nie tylko poeci, lecz i rzeczowi pisarze. Na pewno przeżywana świadomość nierozerwalności małżeństwa zmusza znaczną część ludzi do odpowiedzialnego traktowania swojej decyzji, swego partnera i swojej miłości. Ta świadomość mobilizuje oboje małżonków do przezwyciężania konfliktów, małych i wielkich, i wyzwalania sił dośrodkowych, zacieśniających małżeńskie więzi. Ustala kierunek i prawidłową orientację na postęp i rozwój miłości małżeńskiej. Nie oglądać się ani wstecz, ani w dół, ani na prawo, ani na lewo, lecz tylko w górę. Trwałości związku małżeńskiego wymaga dobro dzieci. Przecież ogromna większość wykolejonych dzieci to istoty pochodzące z rozdartych małżeństw. Reasumując te fakty, każdy wolny od demagogii człowiek przyznać musi, że rozwody niosą z sobą rzeki widzialnych, a jeszcze więcej niewidzialnych dramatów i nieszczęść. I dlatego także Jezus przekreślił rozwody na zawsze. Oczywiście ludzie przeżywający bolesne konflikty w swoich małżeństwach i rodzinach w pewnych sytuacjach bez demagogii mogą wołać w rozpaczy. Czy nie lepiej się rozejść? Czy nie lepiej i dla dzieci, gdy odejdzie od nich ojciec pijak budzący zgorszenie i lęk? Otóż i tę stronę życia widział i widzi boski prawodawca, jego apostoł i jego Kościół. I w ostateczności dopuszcza tak zwaną separację, czyli oddalenie się od siebie. Ale nadal ci ludzie są małżonkami i nie mają prawa zakładać nowej rodziny. Jednym słowem, mimo dramatycznych sytuacji, zasada pozostaje nienaruszona. Małżeństwo chrześcijańskie pozostaje nierozerwalne jako niewspółmiernie do spotykanych cierpień pomnażające kapitał dobra w społeczeństwie, zabezpieczające i pomnażające najwyższą wartość, jaką jest miłość. Stanowisko i naukę swojego mistrza omówił bardziej szczegółowo święty Paweł w liście do Efezji. Autor listu przyrównuje chrześcijański związek małżeński do związku Chrystusa z Kościołem. Chrystus jest głową i oblubieńcem Kościoła, a Kościół oblubienicą Chrystusa. Chrystus kocha Kościół miłością wierną i nieskończoną i oczekuje uległej miłości od Kościoła. W tym porównaniu widzi apostoł wskazanie, żeby żony miłującym mężom odpowiadały miłością uległości. Ale żeby mężowie nie zrozumieli tej analogii jako prawa do dominacji nad żonami, woła do nich: mężowie, miłujcie żony wasze, jaki Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić. Cytata z listu do Efezjan, rozdział 5. Ta teologia małżeństwa w ujęciu świętego Pawła jasno ukazuje, że chrześcijański związek małżeński to więcej niż umowa, więcej niż ślubowanie, więcej niż najwspanialszy obrzęd. Jest to związek sakralny, święty, a więc sakramentalny, po prostu sakrament. To podkreślę, po prostu sakrament. Należy on od czasów apostolskich do rzędu siedmiu świętych sakramentów. A więc podobnie jak inne sakramenty, jest znakiem widzialnym, przez który przyjmujący go ważnie i godziwie otrzymują pomnożenie łaski uświęcającej i liczne łaski, dary i pomoce do wypełnienia zadań małżeńskich. Istotnym znakiem widzialnym sakramentu małżeństwa są słowa przysięgi małżeńskiej wypowiadanej przez nowożeńców wobec kapłana, który jest tylko oficjalnym świadkiem Kościoła. Nupturjenci, to znaczy przyszli małżonkowie, sami udzielają sobie sakramentu, choć w normalnych warunkach obecność kapłana jest konieczna do ważności związku małżeńskiego. Przez każdy sakrament, a więc i przez sakrament małżeństwa, do poślubionych przychodzi z łaską sam jej dawca, Jezus. Przychodzi jako niewyczerpane źródło miłości i jako opiekun tej podstawowej komórki i kolebki życia rodzinnego i społecznego w Kościele. Jego oblubienicy. Przychodzi, aby w sytuacjach krytycznych i trudnych, w godzinach odpływu miłości, nieść małżonkom pomoc, aby na prośbę przemieniać wodę obojętności i przygnębienia w wyborowe wino odrodzonej miłości. Sakrament małżeństwa jest darem trwałym. Nie kończy się jego rola z końcem obrzędu, lecz trwa zawsze, aż do śmierci. Można by przez analogię powiedzieć, że Jezus nie tylko był na weselu nowożeńców, lecz pozostaje z nimi i w dniach smutków, przygnębienia i kryzysów i zawsze gotów na prośbę ponawiać ten cud z Kany Galilejskiej. Chrześcijańscy małżonkowie nigdy nie są samotni czy opuszczeni. Zawsze przez trwający sakrament mają wśród siebie przyjaciela i Ojca, wszechpotęgę i wszechmiłość. Trzeba przy tym jednak zawsze pamiętać, że w dziedzinie religii i moralności nic nie dzieje się mechanicznie. Bóg ani siebie, ani swych łask, darów nie narzuca człowiekowi. Pan Bóg nic nie narzuca, lecz wszystko otwiera i człowiek z Boga tyle, ile chce, zabiera, napisał Adam Mickiewicz. I to jest prawda teologiczna. Wartości moralne. Wszystkie postacie miłości, a więc i wyposażenie na drogę małżeństwa, dane nam są w formie nasion, zalążków. Zadaniem człowieka jest ochraniać je, uprawiać i rozwijać przy użyciu wszystkich sił naturalnych i nadprzyrodzonych. Każdy powinien pomnażać talenty, a przede wszystkim mieć w sercu, pamiętać i przyjmować z radością dawcę tych darów i jego mądre, pełne troski, dyrektywy. Mniej pytać, dlaczego, po co, jak, to mi nie odpowiada. I tak z twoją krótkowzrocznością na krótkiej fali jednego życia nie zrozumiesz do dna tajemnic losu ludzkiego. Należy odrzucić ciasną arogancję. Z tym się nie zgadzam. To mi nie odpowiada. To nieżyciowe. A więcej ufać, zawierzać, pracować, walczyć, modlić się, radzić się i oddawać się dobrej i kochającej woli Pana, który czeka tylko na dobrą wolę człowieka, aby mu nieść pomoc i dać zwycięstwo. W tej tak decydującej o naszym szczęściu dziedzinie z Bogiem i Jego pomocą jesteśmy w stanie przekraczać granice ludzkich możliwości. Ale realnie oceniając sytuację religijno-moralną naszych formalnie chrześcijańskich małżeństw i rodzin, należy z ubolewaniem stwierdzić, że tylko niewielki ich odsetek wykorzystuje te skarby, te Boże posagi i te szanse w drodze do ideału chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny. I tym należy tłumaczyć, dlaczego tyle sakramentalnych małżeństw przeżywa dramatyczne kraksy i rozdarcia związku miłości. I dlaczego tak wiele tych małżeństw nie różni się w życiu od małżeństw laickich czy wręcz ateistycznych. A więc mamy wiele do przemyślenia, a jeszcze więcej do zrobienia i teraz, i potem.